Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj jest z nami pan Tomasz Krok, historyk, badacz masonerii, związany z Instytutem, pan Tomasz jest związany z Instytutem Pamięci Narodowej z Oddziałem Warszawskim. Witam panie Tomaszu.
Dzień dobry, witam panie Państwa.
Panie Tomaszu, czy w Polsce działa masoneria?
W Polsce dzisiaj tak, działa masoneria, jest to około 1000-1500 osób zaangażowanych w ruch wolnomularski. Nie jest to tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, czy we Francji, czy w innych krajach zachodnich zjawisko masowe, ale wolnomularzy do dzisiaj działają i tyle mogę na ten temat powiedzieć.
Pytam dlatego, że wokół masonerii narosło dużo różnych mitów, stereotypów, uzasadnionych bądź nie. Zaraz będziemy próbowali się temu bliżej przyjrzeć. To jest temat, który budzi masę kontrowersji. To jest trochę tak jak rozmowa o masonach, to jest trochę jak rozmowa o służbach specjalnych. Niektórzy widzą pełne, stuprocentowe sprawstwo w życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym, jakimkolwiek, lub ci, którzy twierdzą, że masoneria ma wpływ na cokolwiek, uważają, że tylko wariat może tak sądzić. Więc zaraz się temu przyjrzymy, jak to jest z masonerią i masonami. A może zacznijmy od spraw podstawowych. Czym w ogóle jest masoneria i kto się definiuje, kiedy ktoś się może definiować i mówić, jestem masonem, jestem wolnomularzem?
To jest dosyć skomplikowane. Może bym zaczął od początków. Masoneria w ogóle się wzięła z pewnych przekształceń w cechach kamieniarzy, architektów, tak? Bo skąd się w ogóle to wzięło? W średniowieczu istniało wiele cechów, takich jak cech na przykład rzeźników, cech paskarzy, cech bednarzy i niektóre te cechy powstały właśnie po to, żeby chronić te profesje, chronić jakby monopol, tak? W danym mieście, w danym obszarze, w danym kraju. I wolnomularstwo właśnie wzięło się z cechu budowniczych świątyń, tak? Bo umówmy się, z całym szacunkiem, jednak czym innym jest oprawianie mięsa, a czym innym jest budowanie świątyni gotyckiej, tak? Dlatego też wolnomularstwo wykształciło się właśnie z cechu kamieniarzy, dlatego że byli to ludzie wykształceni w geometrii, znający jakby podstawowe zasady architektury, tak? I na znaczeniu tak naprawdę oni zyskali w XVII wieku u schyłku właśnie gotyków, tak zwanym późnym gotyku, kiedy budowali te piękne świątynie we Francji, w Wielkiej Brytanii. Na przykład tutaj można przywołać jako taki przykład wielki pożar Londynu w 1666 roku, kiedy to zrezygnowano właśnie z budowania domostw drewnianych na rzecz domostw z kamienia, żeby jakby zapobiec pożarom. I wtedy tak naprawdę wolnomularze zyskali na znaczeniu, jeżeli chodzi o finanse, tak? Do wolnomularstwa już później, pod koniec XVII wieku zaczęli się zapisywać sponsorzy z arystokracji, ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego tak naprawdę z budową, nie byli architektami, ale jakby do wstąpienia do lóż wolnomularskich zachęcała ich legenda masonerii. No, każdy cech miał swoją legendę, tak? A że wolnomularze byli ludźmi naprawdę wykształconymi, no to ta ich legenda była na tyle zachęcająca, że do lóż wstępowali przedstawiciele ówczesnej elity. Dlatego też tak dobrze się to rozwinęło.
A dlaczego akurat im zależało na tym, żeby przynależeć, mówię tutaj o elicie, przynależeć właśnie do cechów wolnomularskich?
W różnych krajach wyglądało to różnie. Na przykład w Wielkiej Brytanii, która była kolebką wolnomularstwa, do lóż masońskich wstępowali katolicy, co ciekawe. którzy byli zwolennikami dynastii Stuartów katolickiej, która zamierzała odrestaurować tak naprawdę Kościół katolicki w Wielkiej Brytanii. I do tych lóż właśnie należeli katolicy, tak? Później to się przekształciło, bo w lożach masońskich na znaczeniu zaczęli zyskiwać właśnie protestanci, Anglikanie, którzy wyparli wolnomularzy tak zwanych jakobickich, którzy musieli uciekać do Francji. Zresztą stąd się później wzięło wolnomularstwo w samej Francji. Więc to jest dosyć specyficzne, jakbym tutaj uciekał od takich stereotypów, że wolnomularstwo od swojego początku było antykościelne, tak?
Zaraz do tego przejdziemy. No dobrze, a kto może powiedzieć o sobie, jestem wolnomularzem?
Tu też sytuacja jest skomplikowana, bo nie mamy jednego wolnomularstwa, mamy podstawowy ryt masoński, który składa się na 3 stopnie: ucznia, czeladnika i mistrza, i różne organizacje, czyli obiedencje, które z biegiem lat wykształciły własne rytuały, czyli do tego podstawowego trójstopniowego rytuału dodawały sobie różne mniej lub bardziej ukryte, ezoteryczne rytuały, tak? Do wolnomularstwa, jeżeli mówimy o tak zwanym wolnomularstwie anglosaskim, kto może siebie nazwać wolnomularzem? Członek loży, która przynależy do na przykład do Wielkiej Loży Narodowej Polski, która ma zaczepienie właśnie w wolnomularstwie anglosaskim, tak? Czy możemy mówić także o wolnomularzu, który należy do Wielkiego Wschodu Francji, który jest odnogą właśnie wolnomularstwa takiego bardziej, bym powiedział, lewicującego, ateistycznego. No w końcu do wolnomularstwa może należeć także na przykład kobieta, tak? Jeżeli mówimy właśnie o wolnomularstwie mieszanym, czy wolnomularstwie kobiecym, które powstało na początku, no końcówka XIX wieku, tak?
Bo z tym wiązały się właśnie liczne kontrowersje, jak czyta się książki o wolnomularstwie z okresu XVIII wieku, znaczy dotyczącego XVIII wieku, no to i Żydzi, i kobiety, i osoby o innym kolorze skóry niż biały nie mogły przystępować do wolnomularstwa. Czy to prawda, czy nie?
Tak, to prawda, dlatego też właśnie te mniejszości tworzyły własne takie wolnomularze, by powiedzieli, z tego wolnomularstwa anglosaskiego, quasi organizacje masońskie, żeby na przykład jest tak zwane wolnomularstwo czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, które właśnie powstało z tego względu, że wolnomularze amerykańscy do pewnego czasu właśnie zabraniali czarnoskórym, no do dzisiaj zresztą to tak wygląda w niektórych lożach, uczestnictwa w pracach lożowych ze względu właśnie na to, że jedną z zasad wolnomularstwa jest to, że do wolnomularstwa powinien należeć człowiek wolny, tak? A jeżeli mówimy o tym myśleniu kolonialnym, które nadal pozostaje w głowach wielu wolnomularzy nawet do dzisiaj, no osoba czarnoskóra nie może być osobą wolną, tak samo jak kobieta na przykład. Dlatego też te mniejszości powoływały własne organizacje. Stąd na przykład wyrósł zakon Synów Przymierza, Bina i Birit, czyli tak zwane, no nie nazwałbym tego wolnomularstwem żydowskim, ale taka organizacja, która posługiwała się właśnie systemem lożowym w swojej działalności, tak?
Jakie warunki należy spełnić, żeby stać się wolnomularzem? Kto jest, nie wiem, wytypowany, zawerbowany, nie wiem jakiego tutaj języka właściwego użyć, żeby stać się wolnomularzem? No bo rozumiem, że tak z ulicy nie można wejść i powiedzieć: dzień dobry, chciałbym przynależeć do loży. Tylko ktoś proponuje komuś i ktoś kogoś wprowadza. Jak to się odbywa praktycznie?
Wie pan co, ja nie jestem wolnomularzem, więc...
Co o tym wiemy, może inaczej?
Podejrzewam, że jest to dużo łatwiejsze niż jeszcze powiedzmy 100 lat temu, tak? Loże dzisiaj się ogłaszają w internecie, są otwarte spotkania, więc myślę, że dla każdego, kto chciałby wstąpić, to nie jest to na tyle trudne. No wiadomo, jak w każdej organizacji pewnie liczą się tutaj składki pieniężne, takie prozaiczne tego typu sprawy, więc... Jest teraz taka mnogość organizacji masońskich, że na pewno każdy chętny ewentualnie znalazłby coś dla siebie.
A dlaczego pewne rytuały, zwyczaje wolnomularskie objęte są tajemnicą? Dlaczego wolnomularze tak mało mówią o szczegółach bycia tam? Nie o tym, jak oddziaływują na zewnątrz, bo rzeczywiście, zresztą mieliśmy, pamiętam, ku przyjemność się spotykać, były takie wykłady na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej, tak zwanego Instytutu Sztuki Królewskiej. Profesor Cegielski to firmował swoim nazwiskiem, jak gdyby moderował też część tych spotkań, tych dyskusji, gdzie sporo mówiono o lożach, gdzie były liczne, ciekawe wystąpienia i samych wolnomularzy, i badaczy lóż. No ale jednak te rytuały, zwyczaje wolnomularskie są okryte tajemnicą. Raczej się tego nie rejestruje, nie filmuje, chociaż SB nagrywała kilka rytualnych spotkań wolnomularzy w okresie PRL-u i nawet, jak twierdzą badacze, nie bardzo wiedziała, o co chodzi, co tam się tak naprawdę dzieje, co jest grane.
Znaczy, no powiem tak, paradoksalnie jak na bardzo tajne stowarzyszenie, bardzo dużo się w wolnomularstwie mówi. To nie jest tak, że te poszczególne stopnie lożowe nie zostały opisane. Zostały opisane właśnie przez wspomnianego profesora Cegielskiego. On wydał w latach 90. taką pracę, jakby tłumaczącą symbolikę tych chyba pierwszych trzech stopni, z tego co pamiętam. W internecie można także poszukać w wolnym dostępie opisy właśnie z poszczególnych stopni wolnomularskich opisane przez bodajże, może nie pomylił nazwisko, Andrew Pajka, to był jeden z takich reformatorów wolnomularstwa amerykańskiego i on dużo na ten temat pisał, więc to nie jest do końca tak, że symbolika lożowa czy też rytuały są do końca tajne. No tajne może z tego względu, że niektórzy ludzie z ulicy tak naprawdę no, potrzebowaliby bardzo dużo zachodu, żeby zrozumieć znaczenie tych rytuałów. No, bez słownika Kopalińskiego lepiej nie podchodzić do lektury tego typu tekstów, tak się wypowiem. A jeżeli chodzi o same spotkania, no to tak, one pozostają tajne, ale mamy wiele innych organizacji, które też jakby mają tajne spotkania, tak? I zresztą w dobie internetu, w dobie globalnej wioski, no bardzo trudno mówić o organizacjach, które są w stanie dochować tajności w jakiejkolwiek dziedzinie.
Zaraz przejdziemy do faktów historycznych. Jeszcze jedno pytanie w takim razie natury ogólnej, ale bardzo ważne i bardzo istotne, bo mówił pan na początku, że nawet katolicy przynależeli do lóż, ale jednak wielu papieży, chyba ostatni dokument jeszcze wydał jako szef kongregacji wiary kardynał Józef Ratzinger.
Nie jako papież.
Jeszcze nie papież, z tego co pamiętam. Ostatni dokument, że jednak katolicy nie mogą przynależeć do masonerii, że przynależenie do masonerii jest równoznaczne z ekskomuniką. No to zresztą biskup święty Sebastian Pelczar, święty już Kościoła katolickiego, biskup z Przemyśla, no, poświęcił dosyć obszerną pracę masonerii, na temat masonerii, no i też no, nie najcieplej, nie najlepiej się o masonerii i przynależności do niej wyrażał, no i że dla katolika jest to absolutnie niemożliwe, wiąże się z grzechem ciężkim i wykluczeniem go ze wspólnoty wiernych Kościoła katolickiego. Wielu publicystów związanych czy z ruchem narodowym, czy w ogóle z katolickimi stowarzyszeniami jeszcze przed wojną, pisało wprost o masonerii jako antykościele. Coś jest na rzeczy?
Powiem tak, ja będę tutaj kontrowersyjny. No, badając przez wiele lat ten temat, doszedłem do wniosku, że ta postawa bardzo krytyczna Kościoła katolickiego wiąże się właśnie z tym, że w XVII wieku 8, można powiedzieć na początku XVIII, w lożach wolnomularskich prym zaczęli właśnie wieść protestanci, tak? Więc nie bardzo rozumiem, jaki interes miałby mieć Kościół katolicki, żeby wspierać organizacje protestanckie jako takie, więc no wiadomo, że później powstało wiele organizacji wolnomularskich, tak, albo jakby powiedzieli wolnomularze anglosascy, quasi wolnomularskich, które szły w stronę ezoteryki, okultyzmu, co wiadomo jest sprzeczne z dogmatami Kościoła katolickiego jako takimi, ale moim zdaniem ta niechęć do masonerii jako takiej wiąże się właśnie z tym, że jest to organizacja, która jest związana bardzo mocno z kościołami protestanckimi.
Panie Tomku, w biografiach niektórych osób, tak się określa w podpisie jednej z książek, na przykład Bronisław Wilcztań, że jest wolnomularzem uśpionym. Co to znaczy?
To znaczy, że wycofał się z działalności w wolnomularstwie i jakby podał to do wiadomości publicznej, tak? Bo i tak prawdopodobnie by prędzej czy później wyszło to, że brał udział w ruchu wolnomularskim. Na pewno po pierwsze dotarliby do tego właśnie narodowcy czy zwolennicy właśnie Dmowskiego, po drugie na pewno by do tego dotarła lewica, prawda, bo tutaj mamy publicystę prawicowego, który był wolnomularzem, więc dlatego też Bronisław Wilcztań zresztą nie krył, że był wolnomularzem i właśnie posługuje się takim określeniem wolnomularza uśpionego. Byłego członka masonerii, który kiedyś był członkiem wolnomularstwa, a teraz już nie jest.
Kiedyś chciałem go naciągnąć na rozmowę w tej sprawie, ale nie bardzo się otworzył. No właśnie, była też taka informacja, która krążyła dosyć często, że ujawnienie rytuałów, tego co się dzieje w ramach loży, może masonowi grozić śmiercią.
Moim zdaniem to może na początku tej działalności, zresztą jeżeli chodzi o ryty wolnomularskie, no to częścią tych rytów jest właśnie taka zawoalowana groźba śmierci, to było widać w Popiołach, prawda? Na przykład w filmie Andrzeja Wajdy, który jest ekranizacją książki Stefana Żeromskiego, tak? I być może wzięło się to stąd. Nie sądzę, aby dzisiaj komukolwiek za ujawnienie jakichkolwiek tajemnic masońskich groziła śmierć. Znaczy, może powiem tak, że ta czarna legenda wolnomularstwa brała się stąd, że przez lata powstawały organizacje, które jakby wykorzystywały ten mechanizm działalności wolnomularstwa, ale nie do wolnomularstwa, tylko na przykład do działalności mafijnej, jak loża Propaganda Due we Włoszech, tak? Do której należało bardzo duża część elity włoskiej i właśnie pod przykrywką loży masońskiej realizowała swoje brudne interesy, tak? Ale nie nazwałbym tego jakby działalnością wolnomularską, tak?
No dobrze, to myślę, że takie główne kwestie, główne kontrowersje, które wiążą się z masonerią, z wolnomularzami, omówiliśmy. Jak masoneria i za czyją sprawą znalazła się w Polsce? Ale jeszcze jedną rzecz bym chciał dotknąć, bo to jest książka, która jest mi bardzo bliska i zresztą znakomity film, uważam, że absolutnie oscarowy film Wojciecha Jerzego Hasa, czyli Pamiętnik znaleziony w Saragosie. Tam pojawia się takie zdanie, przybywajcie dzieci wdowy. Dlaczego masonów się określa mianem dzieci wdowy?
O Boże, to mnie teraz pan zabił. Znaczy, znam to określenie, jeżeli chodzi o właśnie zwolenników Stewartów, tak, bo Jakuba Stewarta bodajże to był ostatni król, którego stracono, tak? On chciał właśnie doprowadzić do restauracji monarchii absolutnej w Wielkiej Brytanii, co mu się nie udało. I Być może to jest właśnie wynika stąd, te dzieci wdowy, czy dzieci tego króla, tak? Wolnomularze się tak nazywali tym określeniem.
No dobrze, zresztą sam hrabia Potocki też wolnomularzem był i teraz przechodzimy do, no właśnie, którego wieku i kiedy pierwsze loże zaczynają działać w Polsce?
Też pierwsze loże zaczynają działać w Polsce w XVIII wieku, bodajże to był 1721 rok, kiedy powstała taka loża właśnie spod znaku wolnomularstwa jakobickiego, tego katolickiego, Bractwo Czerwone. No i do wolnomularstwa jakby wstępowała elita. Ono się rozwijało dosyć harmonijnie, można powiedzieć, aż do ukazu carskiego w 1821, który jakby znosił legalność istnienia wolnomularstwa w całej Rosji, więc także na tych terenach zajętych przez Rosję. I tutaj możemy powiedzieć o pewnym takim kresie wolnomularstwa na terytorium Rzeczpospolitej, które to jakby reaktywowało się w 1910 roku, 11, przepraszam, wraz z Lożą Wyzwolenie. To była loża podległa Wielkiemu Wschodowi Francji, w jej skład właśnie wchodziły elity polskie ówczesne, tak, bo nie można powiedzieć, że nie było wolnomularstwa w Polsce jako takiego, bo ponieważ były loże emigracyjne, no, wiele osób emigrowało, tak, z kraju i to wolnomularstwo jakoś tam istniało, tak, a jeżeli chodzi o właśnie istnienie na terytorium Polski, to możemy tu mówić o tej drugiej dekadzie XX wieku.
Bo sama konstytucja rytu szkockiego powstaje w 1717, czyli 1721.
W 1717 to było zjednoczenie lóż.
Tak jest.
Ale należy pamiętać, że wolnomularstwo takie spekulatywne, czyli istniało już wcześniej, przed tak naprawdę połączeniem tych lóż angielskich. A chyba ta konstytucja Andersona, czyli spisanie tych zasad wolnomularskich, legend wolnomularskich, to chyba było 1720, coś koło tego.
Czyli błyskawicznie do Polski dociera.
Tak, zresztą to się rozlało po całej Europie, we Francji też 1724 bodajże, albo 21, już nie pamiętam teraz. No wtedy była taka też we Francji moda na anglomanię, tak? I z tego powodu zakładano wówczas wiele lóż masońskich.
O tym, co działo się w zaborze rosyjskim, czyli od trzeciego rozbioru Polski, to już pan słów kilka powiedział, a jak w pozostałych zaborach wyglądała sytuacja lóż i masonów?
W zaborze niemieckim istniało wolnomularstwo, istniało także quasi-wolnomularstwo właśnie to w zaborze, znaczy nie tyle w zaborze, ile w Niemczech powstała właśnie, rozwijała się wspomniana już organizacja Bina i Birit żydowska, także inne quasi-organizacje masońskie i także rozwijało się wolnomularstwo niemieckie i wielu Polaków jakby wchodziło w skład lóż niemieckich.
No to mamy ten okres.
Tak samo zresztą było w zaborze austriackim. Tam jakby bez większych przeszkód to wolnomularstwo się rozwijało.
Czy to prawda, że też znaczącą rolę na odzyskanie przez Polskę niepodległości mieli wpływ masoni?
Tak, można tak powiedzieć. To między innymi można powiedzieć o działalności Stanisława Patka, który był dyplomatą. No, należy pamiętać, że właśnie w XX wieku, jak i w XIX, no, wolnomularze odgrywali znaczącą rolę właśnie w elitach politycznych zarówno Francji, jak i Wielkiej Brytanii. I tutaj te właśnie kontakty organizacyjne okazały się bardzo pomocne właśnie, jeżeli chodzi o działania dyplomatyczne. No, inaczej się podchodzi do, powiedzmy tak w nomenklaturze masońskiej, do brata z loży, a inaczej do takiego człowieka z zewnątrz, prawda? Więc jakby wolnomularze polscy instrumentalnie wykorzystywali swoją działalność w lożach masońskich do tego, żeby jakby wspomóc Polskę w odzyskaniu niepodległości, działali zakulisowo. Tak też masonerię na samym początku postrzegał Józef Piłsudski, który co prawda nie był sam wolnomularzem, ale dostrzegał właśnie te walory wolnomularstwa, jak wolnomularstwo można wykorzystać w interesie Polski.
Zresztą to samo chyba robił Roman Dmowski, bo są też legendy na temat różnych znaczących polityków endecji, że na prośbę czy nawet na polecenie Romana Dmowskiego również przystępowali do prac lożowych i to jest bardzo ciekawe. Zresztą spory tekst na temat loży przedwojennych i wojennych napisał Tadeusz Kattelbach, którego swego czasu odgrzebał i przywrócił pamięci profesor Cęckiewicz, który w jednym z, numerów zeszytów historycznych wydawanych przez Jerzego Giedroycia poświęcił taki tekst pod tytułem Loże, gdzie wymieniał różne stronnictwa polityczne, z jakimi lożami, z jakimi powiązaniami są związane. Odsyłam Państwa do internetu, bo te teksty już są zeskanowane. Instytut Literacki w Paryżu ma swoją stronę i ten tekst można znaleźć już w wolnym dostępie w postaci PDF-u. Jak wyglądała sytuacja wolnomularzy po 1918 roku podczas dwudziestolecia międzywojennego tak zwanego?
Sytuacja wolnomularzy wyglądała następująco, że jakby ścierały się dwie koncepcje jakby kontynuowania wolnomularstwa. Z jednej strony właśnie była koncepcja tego, żeby podporządkować się Wielkiemu Wschodowi Francji, właśnie ta opcja francuska, a z drugiej strony właśnie Piłsudskiemu też bardzo zależało na tym, żeby to wolnomularstwo odradzające się w latach 20. Należało do wolnomularstwa anglosaskiego, bo jakby tutaj widział, no Piłsudski miał uprzedzenia duże do Francuzów, zresztą mu się nie dziwię, i tutaj jak widział jakby możliwość realizacji jakiejś polityki międzynarodowej dla Polski w właśnie powstaniu lóż pod egidą wolnomularstwa anglosaskiego. No dlatego też zdaniem Leona Haina właśnie to wolnomularstwo anglosaskie zwyciężyło i pod jego obiedencją wolnomularstwo zostało w Polsce reaktywowane.
Ale w pewnym momencie był zakaz działania lóż. Z czego to wynikało?
Znaczy dopiero w 1938 roku, tak, ten zakaz wynikał przede wszystkim z tej opcji nacjonalistycznej, w którą podążała sanacja, prawda? Te kwestie ozonu, tego typu klimatów, to wiadomo, masoneria była wtedy wdzięcznym takim chłopcem do bicia i można było skanalizować wszystkie złe, negatywne emocje właśnie w stronę masonerii. A co ciekawe, prym w tej kampanii antymasońskiej właśnie, która można powiedzieć się zaczęła w 1937 roku, byli wolnomularze na czele z Leonem Kozłowskim czy pułkownikiem Adamem Kocem, którzy byli w lożach masońskich. Ale jakby to apogeum to był właśnie 1938 rok, kiedy do Sejmu wpłynęła propozycja ustawy antymasońskiej likwidującej loże, co też stało się w listopadzie 1938 roku. Tylko że tu nie można mówić tak jak na przykład w III Rzeszy, gdzie faktycznie to wolnomularstwo zostało zabronione, wolnomularze byli jakby w jakiś sposób prześladowani, wtrącani do więzień, do obozów koncentracyjnych. Nie, tego typu zdarzenia nie miały miejsca w Polsce. Ograniczono się do tego, że pozwolono jakby lożom masońskim spieniężyć swoje majątki, one w większości dobromyślnie przekazały te majątki organizacjom parającym się działalnością charytatywną. Tak naprawdę nie wyciągnięto jakichkolwiek konsekwencji od wolnomularzy, którzy powiedzmy działali w tych lożach. Tak? No, wielu z nich było członkami elity politycznej, więc tak jak na przykład generał Tokarzewski Karaszewicz, prawda, który był aktywnym wolnomularzem i nie wyobrażam sobie, żeby nawet pułkownik Koc, który się z nim bardzo nie zgadzał, wtrącił go do więzienia, prawda, więc dlatego też no, nie było żadnych konsekwencji z tytułu dekretu ustawy, z tytułu tej ustawy antymasońskiej, oprócz tego, że faktycznie zamknięto działalność lóż wolnomularskich w kraju.
Przywołał pan już fragment czy scenę z powieści Stanisława Żeromskiego Popioły. Rzeczywiście taki ciekawy opis działania wolnomularzy. Kto z takich znamienitych postaci w dwudziestoleciu międzywojennym, poza osobami, które pan wymienił, były masonami, przynależały do masonerii?
Na przykład wielokrotny premier, profesor Politechniki Lwowskiej Kazimierz Bartel, na przykład przyjaciółka Piłsudskiego Wanda Dynowska, która była jedną z organizatorek Towarzystwa Teozoficznego, profesor Mieczysław Wolfke, jeden z pionierów badaczy nad hologramem. W tej chwili mam pustkę troszkę.
Dwudziestolecie w ogóle było zanurzone też w ezoteryce. To bardzo ciekawie opisał we wstępie do wydanych, zabranych tekstów. Znowu tutaj przywołam profesora Cęckiewicza, różne rytuały, w które byli również zaangażowani oficerowie przedwojennej dwójki. To były rzeczywiście bardzo czasami zabawne historie, zabaw takich też mediumicznych. Nie mówię tutaj tylko czysto przynależności do masonerii, ale w ogóle do
pana. Ale zresztą chyba do dzisiaj w służbach, nie tylko polskich, ale i zagranicznych, są takie tego typu rytuały, tak? Więc to jakby pozostało do dzisiaj niezmienione. Nie wiem, czy akurat wywodzą się z masonerii, jeżeli chodzi o wywiad brytyjski, to można by się pokusić o jakieś badania, które by łączyły go z masonerią. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo jeżeli mówimy o wolnomularstwie w dwudziestoleciu w Polsce, no to była tak naprawdę poletko dla elit, tak? Elit powiedzmy oficerskich, elit politycznych, a jeżeli mówimy o Wielkiej Brytanii, no to wolnomularstwo odgrywało trochę inną rolę, tak? Bardziej pragmatyczną. Dzięki właśnie działalności w lożach w Wielkiej Brytanii mogli się spotykać ludzie o różnym statusie majątkowym, o różnym statusie społecznym. Nie mówili wtedy sobie, nie serowali, tylko mówili sobie per brat i jakby to też było jakby in plus, jeżeli chodzi o to wolnomularstwo brytyjskie. Jeżeli na przykład mówimy o wolnomularstwie, które rozwijało się w koloniach brytyjskich, no to było bardzo pomocne. W lożach na przykład spotykali się gubernator, powiedzmy, jakiegoś tam stanu z Indii, gubernator brytyjski na przykład z przedstawicielami lokalnej indyjskiej elity i to jakby pozwalało funkcjonować. Tak samo jeżeli mówimy o lożach oficerskich, lożach wojskowych, tak, no, to na pewno działało im plus na morale takiej osoby, tak, jeżeli nie musiała pułkownikować panu pułkownikowi, generałować panu generałowi, tylko mówić do niego per brat właśnie do takich spotkaniach lożowych.
A czy to prawda, że Janusz Korczak był masonem?
To trzeba by zobaczyć. Ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, bazuję na ustaleniach Ludwika Hasa. A jeżeli chodzi o, właśnie miałem przez chwilę mgłę covidową, tak zwaną, jeżeli chodzi o Janusza Korczaka, tak, był wolnomularzem obrządku mieszanego, to znaczy to było związane jakby, nie tyle on był wolnomularzem, co to wynikało raczej z jego takich koneksji towarzyskich. On bardzo dobrze znał się z generałem Tokarzewskim Karaszewiczem i prawdopodobnie to właśnie on zachęcił go.
Rozumiem. Co dzieje się w wojnie z wolnomularzami? Czy to w ogóle wpływa w jakikolwiek sposób na ich działalność podczas wojny, że byli przed wojną wolnomularzami?
Znaczy, jeżeli mówimy o na przykład stopniu zachowania tajemnicy czy tego typu sprawach, to na pewno jakoś tak wpływa na ich przygotowanie do działalności w konspiracji in plus, prawda? No, to nie może mieć żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o...
To jest w ogóle... bardzo ważne, dlaczego o tym pytam, bo na przykład ojciec warszawski, ojciec Józef Warszawski, jezuita, no, pokazywał, że ten cały trzon właśnie Armii Krajowej składa się głównie z wolnomularzy. U niego był taki dystans do tego środowiska.
Znaczy mówimy tu o środowisku przede wszystkim Służby Zwycięstwa Polski, więc poprzedniczki jest zarówno Armii Krajowej i ZWZ, prawda? A znaczy ja bym nie tyle to łączył ze środowiskiem masonerii, co ze środowiskiem Towarzystwa Teozoficznego. To jest na tyle skomplikowana sprawa, że no bardzo duża część właśnie członków Towarzystwa Teozoficznego brała udział w pracach tego wolnomularstwa mieszanego, dlatego też tu dochodzi do takich pewnych, można powiedzieć, przekłamań. No ale można powiedzieć, że za, jeżeli chodzi o tą kwestię organizacyjną, to właśnie za Służbą Zwycięstwa Polski, tak, można stwierdzić, że stało bardzo dużo członków Towarzystwa Teozoficznego na czele właśnie z generałem Tokarzewskim Karaszewiczem.
To jeszcze tylko taka errata, czy takie uzupełnienie. Czym była w ogóle teozofia?
Teozofia to był taki synkretyczny, a więc łączący wiele różnych tradycji, ruch religijny powstały bodajże w drugiej połowie XIX wieku. To zostało założone przez taką medium spirytystyczną Helenę Bławacką. No i przekształciło się w taki ruch międzynarodowy, tak? Jeżeli chodzi o ten synkretyzm, czyli łączenie różnych tradycji, to tam łączono właśnie tradycje spirytyzmu, łączono tradycje buddyzmu, hinduizmu w jedno. Oni jakby chcieli badać religię, twierdząc, że wszystkie religie są z tego samego jakby korzenia, tak, wywodzą się z tego samego korzenia. No i to Towarzystwo Teozoficzne zyskało bardzo dużo zwolenników, między innymi, to może niektórych dziwić, ale takim zwolennikiem teozofii był Arthur Conan Doyle, czyli twórca Sherlocka Holmesa, pisarz. Więc no to było takie trochę... ówczesna moda taka na ten spirytyzm wybiła właśnie w postaci tego Towarzystwa Teozoficznego. No i to nie ominęło oczywiście Polski, tylko jak wiadomo, do nas wszystko przychodzi z dużym opóźnieniem, to Towarzystwo Teozoficzne też przyszło z dużym opóźnieniem dopiero na początku tam XX wieku, prawda?
O Bławackiej też coraz częściej się wspomina w kontekście współpracy z różnymi służbami specjalnymi. To jest bardzo, bardzo ciekawy wątek, ale to jest na inną dyskusję, na inną rozmowę. Panie Tomku, kiedyś siedząc w czytelni Instytutu Pamięci Narodowej z ciekawości wbiłem sobie hasło masoneria do wyszukiwarki i wyskoczyło mi masę dokumentów poświęconych tak jednostkowym przypadkom, sprawom obserwacyjnym, sprawom figurantom, którzy byli w zainteresowaniu służb specjalnych PRL-u, czy raczej aparatu represji PRL-owskiego. TW, którzy byli związani z masonerią, często znamienici masoni polscy powojenni, byli też, proszę Państwa, tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, a i owszem, co jest bardzo ciekawe, co pokazuje, że jednak prymat tajnych służb jest nad masonerią. No właśnie, to skąd się wzięli w tym systemie, mówiąc trochę brzydko, kolokwialnie, zamordystycznym masoni? Kiedy?
Ja może odpowiem na to pytanie, skąd oni się wzięli w ogóle w zasobie MSW, czyli w zasobie IPN-u, tak? Ja popełniłem kilka lat temu taką książkę, która nazywała się pod tytułem Antymasońska Komórka Episkopatu Polski. To była komórka taka nieformalna, stworzona z działaczy katolickich, którzy za, nie tyle za namową, oni namówili do tego jeszcze ówczesnego biskupa Wyszyńskiego, później prymasa, do tego, żeby oni zbierali informacje na temat wolnomularstwa po wojnie, tak? I prymas jakby zgodził się na to, finansował ich działalność. No to jest taka przykra sprawa, że niestety założyciel tej komórki, Jerzy Krasnowolski, no to był taki działacz katolicki związany z Paksem, później Klubem Inteligencji Katolickiej, był właśnie tajnym współpracownikiem i jakby te informacje, które on zbierał, domniemane w większości, zaznaczmy, o masonerii, trafiały także do archiwów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i właśnie stąd wiele tych spraw później było przekopiowywanych z tych archiwów tej komórki antymasońskiej Episkopatu Polski. Tak naprawdę SB zainteresowała się na dobre masonerią dopiero w drugiej połowie lat 60., gdy był ten cały ruch 68 roku, komandosów, trockistów i w jakiś sposób jakby plotkami łączono to właśnie z wolnomularstwem, co nie miało wiele wspólnego, ale no, przełożeni chcieli w SB wiedzieć tak naprawdę, czym jest to wolnomularstwo i wtedy zaczęto zbierać te materiały. I tu jest taka ciekawostka, najwybitniejszy polski badacz masonerii, Ludwik Haas, zainteresował się właśnie tym tematem badawczym. Tutaj pisał na ten temat mój kolega właśnie z Instytutu Pamięci Narodowej, z oddziału wrocławskiego, pan dr Norbert Witowicz, że prawdopodobnie jakby tą tematykę badań wolnomularskich jako kontaktowi operacyjnemu o pseudonimie Woliński Haasowi zleciła bezpieka. I dzięki temu mamy serię tak naprawdę przełomowych książek o wolnomularstwie, z których możemy czerpać do dzisiaj.
No dobrze, a skąd po wojnie wzięły się loże w systemie, w którym dominowała partia komunistyczna, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która nie znosiła żadnej konkurencji?
Znaczy moim zdaniem loże jako takie pojawiły się dopiero w 61 roku, powstała taka tajna loża Kopernik, a jeżeli chodzi o te kwestie powojenne, to były takie plany, żeby powołać po wojnie jakieś kontrolowane, koncesjonowane środowisko masońskie, ale no tutaj właśnie powołując się na Ludwika Haasa, weto postawił Jakub Berman, tak? Bo chcieli tutaj użyć Ludwika Reichmana, wybitnego bakteriologa, jednego ze współzałożycieli UNICEF-u, który był masonem, on był bardziej aktywny we Francji, tak? Działał tam w Wielkim Wschodzie Francji i właśnie były takie pomysły, żeby powołać po wojnie jakieś koncesjonowane środowisko, ale no jakby to się nie powiodło i tak naprawdę to, co opisywał wspomniany Krasnowolski, czyli szef tej komórki antymasońskiej, to można powiedzieć, że w 70% były to domysły, plotki, niczym nie potwierdzone. W 30% on jakby zaliczał te wszystkie loże wolnomularskie, quasi-wolnomularskie, które tak naprawdę miały więcej wspólnego z lożami okultystycznymi, zbiorczo do masonerii. Dlatego też wydawało mu się, że po wojnie tutaj powstaje jakaś rozbudowana działalność masonerii, co nie było prawdą.
Mówi pan o latach 60., czyli jak do tego doszło, że te pierwsze loże pojawiły się w Polsce?
Znaczy, gdzie konkretnie? Pojawiła się tak naprawdę jedna loża, Kopernik. Ona nie można powiedzieć, żeby to była jakaś taka działalność bardzo rozwinięta. No wiadomo, że tych kilku masonów przeżyło lata okupacji i po prostu postanowiła powołać w 61 roku loże o nazwie Kopernik.
Kto ją powoływał do życia? Kto w niej był? Kto się z niej wywodził?
Między innymi to byli między innymi działacze socjalistyczni z PPS-u, był na przykład komisaryczny prezydent miasta Warszawy w czasie okupacji, pan Julian Kulski, polityk Stronnictwa Demokratycznego, na przykład Tadeusz Gliwic, tego typu ludzie, czyli przedwojenni wolnomularze, którzy postanowili jakby ponad 20 latach po ukazaniu się tego dekretu antymasońskiego w 1938 jakby reaktywować wolnomularstwo. Chociaż wielu wolnomularzy uważa, że To nie była działalność wolnomularska, bo na przykład profesor Tadeusz Cegielski, który był członkiem tej loży, powiedział kiedyś, że wolnomularstwo nie może istnieć w systemie opresyjnym, tak? Jako organizacja, która tak naprawdę działa jawnie, że jest zarejestrowana, tak? Jako organizacja, powiedzmy, społeczna.
A mówi się o tym, że masoneria, czy osoby związane z masonerią miały duży wpływ na powstanie Komitetu Obrony Robotników. Prawda czy mit?
Znaczy, to się wiąże głównie z postacią Jana Józefa Lipskiego, który faktycznie został członkiem Loży Kopernik i jakby stąd wywodziło się później to przekonanie, że KOR to było środowisko przesiąknięte masonerią. Ja tutaj nie do końca się zgodzę. No, jeden Jan Józef Lipski jakby nie miał moim zdaniem aż takiego wpływu na postacie takie jak Antoni Macierewicz, które by jakby wpływały. Nie sądzę, żeby ten wpływ masoński był jakkolwiek znaczący w KOR-ze.
No ale na przykład o byłym premierze, nieżyjącym już, Janie Olszewskim, mówiono o tym, że był takim uczniem Jana Józefa Lipskiego i że w pewnym momencie był takim królem masonów w Polsce. Postacią bardzo ważną i bardzo wpływową dla środowiska wolnomularzy.
Ja jakby zajmowałem się właśnie tą masonerią, jeżeli chodzi o właśnie koniec komunizmu. Ale co mogę powiedzieć? No, premier Olszewski świętej pamięci na pewno był wolnomularzem, co do tego nie pozostaje żadnych, nie ma żadnych wątpliwości. No, na pewno był związany w jakiś sposób no, z Janem Józefem Lipskim, no i nie można dzisiaj mówić o tym, że Olszewski nie był wolnomularzem, tak? Ale jakbym nie doszukiwałbym się jakby drugiego, trzeciego dna w tej działalności.
No dobrze. W jaki sposób w ogóle wolnomularstwo wpływało na życie społeczne, polityczne w okresie PRL-u? Pan mówi, że sam Cegielski kwestionuje, że to wolnomularstwo można uznać za właściwe. No ale jednak raczej to środowisko było związane z opozycją, chociaż wśród samych wolnomularzy byli liczni tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Czy to się jakoś przenikało? Czy to miało jakiś wpływ na działanie i masonerii, i w ogóle środowisk takich quasi-politycznych czy opozycyjnych w Polsce?
Znaczy, no moim zdaniem to środowisko było na tyle hermetyczne, na tyle małe, na tyle mało znaczące, jeżeli patrzymy na w kontekście całego kraju, prawda, że moim zdaniem to nie miało aż takiego wpływu, tak. Moim zdaniem to oni zdecydowali się na reaktywację właśnie masonerii, żeby podtrzymać w jakiś sposób tradycję wolnomularstwa w Polsce, tak? Niektórzy uważają, że no, wolnomularstwo można uważać w sumie za, wbrew temu, co mówią jego przeciwnicy, za taką nieodłączną, można by powiedzieć, brakuje mi słowa. Nieodłączną część, jakąś malutką oczywiście, niepodległego państwa polskiego. No. Być może dlatego właśnie oni zdecydowali się na reaktywację tej działalności. Ona nie miała tak naprawdę moim zdaniem większego znaczenia, nie miała większego przełożenia na opozycję polityczną w kraju.
A czy mogła mieć istotny wpływ na przykład na pewnego rodzaju kontakty międzynarodowe? Pytam o to nie bez powodu, ponieważ no, nie mogę ujawnić nazwiska, ale jedna z osób, no powiedzmy, znająca środowisko wolnomularzy, może tak, po części badawczo kiedyś mi powiedziała taką rzecz, że nie da się uprawiać nowożytnej polityki, zwłaszcza polityki międzynarodowej, nie mając zaprzyjaźnionych wolnomularzy. Tak to zostało określone.
Znaczy, ja jako historyk przede wszystkim bazuję na dokumentach, prawda, i jakby trudno mi się wypowiadać w tym ujęciu takim domysłów, tak, bardzo tego nie lubię. Niektórzy na przykład historycy twierdzą, że wolnomularzem był Jerzy Łojek. No ja jakby nie znajduję żadnego potwierdzenia, do jakiej organizacji, do jakiej loży on mógł należeć, tak, w kraju. Dlatego na pewno te kontakty miały znaczenie, ponieważ we Francji istniała emigracyjna loża Kopernik, która loża Kopernik w kraju w jakiś sposób się kontaktowała, prawda? Więc na tej stopie to mogło mieć jakiekolwiek znaczenie, ale ja tutaj pozostaję jednak sceptyczny co do znaczenia loży Kopernik w historii, powiedzmy, opozycji, tak, PRL-owskiej. No, to jest moim zdaniem przeceniane, to jest bardzo nośny temat, ale tak naprawdę, no co mogło góra 15 osób, tak?
Tego nie wiemy. Panie Tomku, przechodząc do takich kwestii jeszcze związanych, bo to są tematy, które się często też pojawiają w takiej przestrzeni social mediów, ludzie pytają o to często, różne osoby zadają pytania, na przykład, co warto by było przeczytać, żeby wiedzieć w oparciu rzeczywiście o wiedzę taką faktograficzną, sprawdzoną na temat masonerii. Co by pan polecił, jeśli chodzi o książki, które rzeczywiście nie dotyczą, nie wiem, urojeń, wyobrażeń czy teorii, ale faktów, z których się można rzeczywiście dowiedzieć, jak to z masonami, masonerią było?
Przede wszystkim polecałbym, tutaj zrobię taką reklamę, książkę takiego brytyjskiego historyka, nie wiem, czy widać.
Tak, całkiem niedawno wydana, tak, zresztą tam byłem, John bardzo ciekawa.
Bardzo ciekawa i ona właśnie tak ukazuje punkt widzenia Brytyjczyków na wolnomularstwo, bo on jakby tutaj nie niuansuje tego, tak? Skupia się na tym wolnomularstwie anglosaskim, wolnomularstwie męskim, nie chyba za dużo miejsca nie poświęca temu wolnomularstwu mieszanemu, ale jakby tutaj czytelnik może sobie jakby tak zarysować, czym było to wolnomularstwo, dlaczego zyskało na znaczeniu. No oczywiście, jeżeli chodzi o tutaj polskie poletko, no to mogę polecić książki już nieżyjącego Ludwika Hasa. On wydał takie bodajże chyba 4 tomy plus historii masonerii w Europie Środkowo-Wschodniej, plus historii masonerii w XX wieku w Polsce. I tutaj nie chcę obrażać pana, świętej pamięci pana profesora, bo to są pozycje troszkę nudne, ale niezwykle wartościowe, jeżeli chodzi o, jeżeli ktoś się chce dowiedzieć, kto był tym wolnomularzem, a kto nie był, tak, bo tutaj jednak Ludwik Hass odwalił kawał dobrej roboty w tej kwestii. No i także jego słownik wolnomularzy bardzo, bardzo serdecznie polecam. No, a w drugiej kolejności, jeżeli już chcemy zobaczyć, jakby te pretensje, wyrobić sobie zdanie co do właśnie podejścia Kościoła katolickiego w Polsce, no to polecam tutaj pracę już wspomnianego doktora Norberta Wójtowicza na ten temat. I tam jakby zwarte takie kompendium na temat zastrzeżeń Kościoła katolickiego co do wolnomularstwa.
Jeszcze na koniec taką rzecz bym chciał przypomnieć. Zresztą jak były te wykłady Instytutu Sztuki Królewskiej w Warszawie, pojawił się bardzo ciekawy badacz, miałem przyjemność poznać pana profesora Łagosza, który w ogóle zajmuje się inną branżą, ale poświęcił w zasadzie swój doktorat jednemu wolnomularzowi, który zajmował się takim odgałęzieniem, bardziej bym powiedział, proszę mnie poprawić, jeżeli się tutaj mylę i jestem ignorantem, no takie bardziej odgałęzienie okultystyczne, postać związana w ogóle z Brwinowem. Ciekawy jest finał życia tego człowieka, ponieważ on umierając nawrócił się na katolicyzm pod wpływem lektury dzienników siostry Kowalskiej. Zna pan,
znaczy, pan doktor Łagosz jakby poświęcił część swojego życia i badawczego na temat Czesława Czeńskiego. To był taki, można powiedzieć, przedstawiciel właśnie tego wolnomularstwa okultystycznego, tam zakonu martynistów. No już się nie będę wgłębiał, każdy, kto będzie chciał, to sobie o tym przeczyta, ale jeżeli chodzi o Roberta Waltera, bo tutaj pan o tym powiedział, to też się znajduje na jego temat dużo w badaniach pana doktora Zbigniewa Łagosza. Robert Walter był niezwykle ciekawą postacią. No po pierwsze to był...
Moim zdaniem absolutnie filmowa postać, panie Tomku.
Tak, astrolog, to był chemik, twórca słynnego zapachu, chyba znanego wszystkim paniom z epoki PRL-u, pani Walewska, tak, to jego wina, ale tak.
Zresztą, co ciekawe, on mógł prowadzić, jego rodzina w zasadzie prowadzić interesy przez cały okres PRL-u i produkować tą wodę, to jest absolutny ewenement, ale biorąc pod uwagę postaci, które go odwiedziły w Brwinowie, w tym żona Cyrankiewicza, któremu czyli pani Nina Andrycz, która mu poświęciła wspomnienia, to bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawa historia.
Tak, Robert Walter był członkiem takiej organizacji wolnomularskiej Memphis Mizraim. To była właśnie loża okultystyczna, jakby biorąca swoje rytuały i całą legendę z jakby tej tradycji bliskowschodniej i ona działała w latach 30. Jednym z członków tej loży był oficer Abwery, co ciekawe, Borys Smysłowski, który tutaj działał pod przykrywką i właśnie Zbigniew Łagosz uważa, że cała ta loża...
Jeszcze bardzo istotny polski agent, którego akta były bardzo długo w zbiorze zastrzeżonym, które ukazały się dopiero całkiem niedawno. Wie pan, o kim mówię?
Tak.
Gaszteński.
Zbigniew Łagosz tutaj wysnuł taką tezę, z którą ja też się zgadzam, że te spotkania lożowe były pretekstem do wymiany informacji między wywiadami, bo innym członkiem tej loży był Jan Czarnomski, to był historyk, uczeń Marcelego Handelsmana, który wyjeżdżał do, był badaczem początków masonerii i w związku z tym on wyjeżdżał między innymi do Francji, do Wielkiej Brytanii, gdzie najprawdopodobniej nawiązał kontakt ze służbami brytyjskimi, tak? Więc ta loża służyła trochę tak do wymiany informacji pomiędzy właśnie Abwerą a służbami brytyjskimi. I to jest taka niestety nie do końca niepotwierdzona teza, ale prawdopodobnie tak to mogło wyglądać. No i tu jest pytanie, co w tej trójce robił Robert Walter? Tak, mamy Jana Czarnomskiego, który był prawdopodobnie współpracownikiem służb brytyjskich, mamy oficera Abwery Borysa Holmstona Smysłowskiego i mamy Roberta Waltera.
To jest, tak, ja uważam, że akurat Walter no niestety nie doczekał się poza, i tu chwała dla pana doktora Łagosza, że poświęcił mu tyle uwagi, tyle pracy, no bo to jest, tak jak mówię, postać absolutnie filmowa i historia jego życia jest absolutnie filmowa.
No jeszcze dodam, że on w czasach okupacji zajmował się ratowaniem Żydów, sporządzał fałszywe metryki, to też warto dodać.
Jego uczniem jest między innymi Jerzy Prokopiuk. To też jest
świętej taka... pamięci.
Tak jest. To też warto przypomnieć. Proszę państwa, trudno mówić o świecie nie do końca jawnym. Mam nadzieję, że trochę rzuciliśmy światła. Panie Tomku, niech pan się jeszcze swoją książką pochwali.
O Boże, nie mam jej na...
Nie ma pan pod ręką? Ma pan pod ręką, dobrze.
Tak, ona jest chyba jeszcze nawet dostępna.
Jest dostępna, proszę państwa, warto naprawdę zajrzeć, znakomita, bardzo ciekawa praca.
No, jeszcze tutaj dodam kilka słów, że ona jest o tyle ciekawa, że no, pierwszy rozdział to poświęciłem właśnie na przedstawienie historii ruchu wolnomularskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, więc... Polsce.
Tak jest. Dla wszystkich zainteresowanych odsyłam państwa do prac pana Tomka Kroka. Mam nadzieję, że trochę rzuciliśmy światła na świat niejawny, świat tajny. Myślę, że nie przesadziliśmy w żadną ze stron, tak jak to się robi, dyskutując czy o masonerii, czy o służbach specjalnych. Pan Tomek wskazał obszerną listę lektur. Jeśli Państwo chcą pogłębiać wiedzę, zachęcam, bo warto i tutaj wskazówki bibliograficzne pana Tomka są bardzo ważne. Dziękuję za rozmowę, panie Tomku. Pan Tomasz Prok, historyk, badacz wolnomularstwa, masonerii, związany z Instytutem Pamięci Narodowej, Oddziałem Warszawskim, a ja Państwu mówię już do widzenia, do usłyszenia.